nim zaczniemy oddawać Bogu chwałę, chciałbym, aby dzisiejszym słowem wstępnym było piękne świadectwo. Myślę, że nie ma nic bardziej motywującego jak piękne świadectwo. Świadectwo Bożego działania, świadectwo Bożego cudu, świadectwo, w którym możemy zauważyć, że Bóg jest dobry, odpowiada na nasze modlitwy i że jest większy niż komórki nowotworowe, że On jest potężniejszy, że działa i czyni cuda. I chciałbym poprosić Ilonę, aby powiedziała nam o tym, co Bóg uczynił, kiedy otrzymałem z kliniki, w której była SMS-a, a byłem wtedy w Arce Noego. Tak, w Arce Noego, w Kentucky. Otrzymałem SMS-a od Ilony. Jestem czysta z komórek nowotworowych. Moje serce aż podskoczyło z radości, aż chciało mi się tańczyć w tej arce. A nie wypadało, bo było tam setki ludzi. Kiedyś było setki zwierząt, a kiedy ja byłem, było setki ludzi. Zapraszamy Ilonę, aby powiedziała nam, a później będziemy wielbić Pana i oddawać Mu chwałę. Przywitajmy ją bardzo serdecznie.
Witam Kościele, chwała Bogu. Chcę się podzielić z Wami moim świadectwem, jak Pan prowadził mnie przez moją chorobę. Zaczęło się od tradycyjnych badań cytologicznych, które wykonałam. Wróciłam do domu i zapomniałam. Stwierdziłam, no przecież wszystko jest zawsze okej, więc dlaczego teraz ma być inaczej? Jednak jak zadzwoniono do mnie z wynikami, okazało się, że nie jest dobrze. Ja mówię, no niemożliwe. Pojechałam na wizytę i pierwsze pytanie, jakie było: panie doktorze, to chyba nie są moje badania. Ja jestem zdrowa. Ale pan doktor mówi, no musimy to powtórzyć tak za 3 miesiące jeszcze raz. Ja mówię, za 3 miesiące? Mówię, nie będę czekać 3 miesięcy. No takie są procedury, musimy to powtórzyć. Przyszłam do domu, rozmawiałam z bliskimi i mówię tak, nie będę czekać 3 miesięcy. Mówię, muszę wziąć sprawę w swoje ręce. Zaczęłam czytać, szukać, jak to ja. Znalazłam, że kolejnym badaniem, lepszym niż cytologia, jest kolposkopia. Zaczęłam szukać, jakie kliniki, jakie szpitale zajmują się tym badaniem i postanowiłam sobie go zrobić sama. Oczywiście dzwoniłam, szukałam za 3 miesiące, za 4, za pół roku. Ja mówię, no niemożliwe, mówię, takie terminy. Nie, szukamy dalej. W międzyczasie oczywiście modlitwa, post. Ja mówię, Panie, otwórz mi drogę. Ja mówię, nie mogę czekać tyle. Mówię, no bo ja tutaj na zawozie, ale za chwilę. No i dobrze. Zadzwoniłam, znalazłam w Krakowie. Pani mówi, za tydzień proszę przyjechać. Ja mówię, super, za tydzień, jak szybko. Pojawiłam się tam. I pan doktor mówi, no ale tu widać, że jest wszystko okej. Ja mówię, nie, panie doktorze, mówię, musimy to zrobić. Mówię, bo ja nie będę spać. I pan doktor wykonał badanie, to takie badanie mikroskopowe za pomocą mikroskopu, ale oczywiście moje pytanie, czy to daje pewność i gwarancję, że jednak diagnoza będzie prawidłowa? To nigdy nie daje pewności. Zawsze jest jakaś wątpliwość, ja mówię, co daje tą pewność? No byśmy musieli pobrać jakieś próbki. Ja mówię, no to nie, pan doktor pobiera. Mówię, na co czekamy? A pan doktor, już teraz? Ja mówię, tak, teraz już. Więc przy okazji załapałam się na kolejne badanie poboru tych próbek. Czekałam 2 tygodnie i diagnoza się potwierdziła, rak złośliwy. Myślę sobie, no ładnie, mówię, świat do góry nogami. Co mam teraz zrobić? Zaczęłam się modlić i dostałam słowo od Pana z Ewangelii Jana z 16 rozdziału. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Więc mówię, super, mówię, Panie, Ty jesteś moim lekarzem, więc tylko Ty mi możesz pomóc. Zaczęłam modlić się o uzdrowienie dzień w dzień. Chodziłam z tą myślą, jak ze swoim przyjacielem. Non-stop, w każdym wolnym czasie tylko rozmowa była z Panem. I był już spokój, dał mi Pan taki spokój ducha. I mówię sobie, fajnie, teraz musimy podziałać dalej. Podzwoniłam, co mogę w mojej sytuacji zrobić. Doktor mówi, no jedynie zabieg albo operacja. Musi się pani zdecydować na coś. I obawy, jak to będzie. Ale pan dalej mnie posilał. Dostałam kolejne słowo, powiem kościele, byłam zaskoczona. To był psalm 34, kiedy pan powiedział mi tak. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale pan wyzwala go ze wszystkich, strzeże wszystkie kości jego, żadna z nich się nie złamie. Ja mówię, jakie to cudowne słowo, jaka podpora dla mnie była w tym momencie. Ja mówię, no nic, mówię, dalej trzeba wziąć, mówię, byka za rogi, walczymy z tym. I szukałam kliniki, która mogłaby szybko wykonać ten zabieg. Znalazłam dobrego specjalistę w Katowicach. Zgłosiłam się do niego. I szybciutko, miesiąc termin, nie czekałam długo. Ale jak to szatan krąży, gdzieś zwodzi myślami. I pojawiły się wątpliwości. A czy wszystko będzie dobrze? Czy jednak ja się obudzę? Bo ja panicznie się boję szpitali, także dla mnie to była trauma. I w dniu zabiegu pojechałam. Usiadłam sobie w recepcji. Było parę osób, pani mówi, proszę poczekać. I nagle zrobiło mi się tak potwornie zimno. Zimno tak się trzęsło. Ja mówię, nie, mówię, no przecież ja tam za chwilę nie dojdę. Ja mówię, nawet ja się tam nie podpiszę. I usiadłam, wyjęłam Biblię, zaczęłam czytać. Ja mówię, panie, daj mi spokój, bo no nie dam rady. Nie dam rady wykonać podstawowych czynności. Otwieram Biblię. A tam psalm 121, pan stróżem moim. Cudowny psalm. Może nie będę czytać całego, ale przeczytam fragment. Pan stróżem twoim, pan cieniem twoim po prawicy twojej. Słońce nie będzie cię radzić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki. I momentalnie, jak za czarodziejską różdżką, wszystko odeszło. Zrobiło mi się ciepło, tak błogo. Ja mówię, super, ja mówię, już się nie boję. Ja mówię, teraz już mogę iść. Wstałam, poszłam. W rewelację. Nawet żartowaliśmy jeszcze z paniami, które mnie przygotowywały do operacji, że całe to łóżko tam jest za małe, że się na nim nie zmieszczę. Ale było fajnie. Pospałam sobie, wstałam. Lekarz powiedział, że operacja była trudna, trochę skomplikowana, jednak wszystko zakończyło się pomyślnie. I teraz tylko okres leczenia. I oczywiście czekania 21 dni na badania histopatologiczne, które miały potwierdzić, na jakim obszarze, jak wielki jest, że tak powiem, te komórki rakowe i w jakim miejscu. To były najdłuższe dni, te 21 dni to były najdłuższe dni mojego życia. Czekania, modlenia się, poszczenia. Ale pan był przez cały czas ze mną. Nie dopuścił do tego, żebym się załamała. I mimo, że już tyle razy dawał mi przez swoje słowo pewność, że wszystko będzie dobrze, dał mi kolejny raz. Nie wiem, czy ja tak prosiłam go i tak stwierdziłam, że panie, no jak typowa kobieta, ja dalej potrzebuję zapewnienia, że wszystko będzie okej. I dał mi. To było z Jeremiasza. 31:13. Wtedy Pan naradować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem. Ich żałobę obrudzę w wesele, pocieszę ich i rozwesele po ich smutku. I uchwyciłam się tego. Stwierdziłam, Pan obiecał mi radość, obiecał mi wesele. Więc co ja będę się zmartwiać, co ja będę myśleć, co będzie teraz, jutro, pojutrze? Nie, mam tą obietnicę. I zadzwoniono do mnie, że są wyniki, można przyjść. Przyszłam. Oczywiście wcześniej też już byłam przygotowana na chemię, na jakiś rodzaj radioterapii. Byłam przygotowana, jak mogę rozmawiać z doktorem, co będzie dla mnie najlepszą formą. A pan doktor mówi, pani jest zdrowa. Nie będzie żadnej chemii, nie będzie żadnych tabletek. Mówi, pani przygoda z rakiem się skończyła. Więc w moim życiu był właśnie krótka przygoda, można to tak nazwać, krótka przygoda z rakiem. Była, minęła, nie ma. Chwała Najwyższemu. Aleluja.
Chciałbym dzielić się z wami przesłaniem, które nazwałem radość życia. Ilu z was ceni, cieszy się z tego, że ma życie, że żyje, że jesteśmy? I wierzę, że jest to wolą Bożą, aby nasze życie było przepełnione Jego radością. Aby było przepełnione Jego obecnością. Wierzę, że możemy mieć, jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy poszli za Bogiem, najpiękniejsze życie, jakie można znaleźć na tej ziemi. A w naszym życiu najpiękniejszą rzeczą jest poznanie Jezusa. Spotkanie Jezusa. Przyjęcie Go do swojego serca. Otrzymanie przebaczenia grzechów. I pozwolenie Jezusowi, aby panował nad naszym życiem i kierował naszym życiem. Ale macie entuzjazm. Słuchajcie, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mogła się nam przydarzyć. Spotkanie z Jezusem. Spotkanie z Jezusem. Kiedy ci dwaj uczniowie szli do Emaus i kiedy Jezus stanął razem z nimi na drodze i zaczął przemawiać, spotkali się z Nim, chociaż nie wiedzieli na początku, że to Jezus, to później stwierdzili, że kiedy szli z Nim, kiedy rozmawiali z Nim, to serca w nich mocno kołatały. Byli poruszeni, bo spotkanie z Jezusem zmienia nasze życie. Spotkanie z Jezusem powoduje, że stajemy się nowymi ludźmi. Spotkanie z Jezusem przenosi nas do innej przestrzeni życia. Powoduje, że zaczynamy mieć w naszym wnętrzu pokój. Zaczynamy przeżywać coś ponad naszym wyobrażeniem z tej sfery duchowej, bo Jezus żyje i jest realnym. Kościele, mamy Jezusa. Wszystko skupia się wokół Jezusa. Jezus jest Panem naszego życia. Pozostałe rzeczy nie mają znaczenia. Pozostałe rzeczy są drugorzędne. Jezus jest centrum naszego życia. Ale Pan Jezus miał i ma pragnienie, aby ci, którzy za Nim poszli, byli prawdziwie uczniami Jego. Amen? Trochę będzie dziś o uczniostwie. Aby ci, którzy za Nim poszli, ci, którzy należą do Niego, byli Jego uczniami. Pan Jezus nakazał swojemu Kościołowi, aby czynić uczniami wszystkich tych, którzy idą za Nim. Dobrze jest pochylić się nad określeniem uczeń. Słownik języka polskiego mówi tak. Uczeń to osoba pobierająca naukę. Dawniej młody człowiek oddany do cechu, przyuczany do rzemiosła, określany też jako terminator. Tak było w słowniku. Uczeń to ten, kto się uczy, pobiera naukę albo kontynuuje czyjąś teorię. Teorię nauki lub twórczości. To ten, który pobiera naukę u mistrza duchowego. Tak określa słowo uczeń, słownik języka polskiego. I temat uczniostwa towarzyszy nam przez całe nasze życie. Abyśmy stawali się podobni do naszego mistrza duchowego, Jezusa Chrystusa. Amen? To jest nasze powołanie. Po co? Apostoł Paweł określił to w swoim liście do Efezjan. I apostoł Paweł napisał tak, aby wszyscy razem osiągnęli pełnię jedności wiary i poznania Syna Bożego. Po to uczymy się. Po to jesteśmy w uczniostwie. A staniemy się doskonali według wzoru, jakim jest Jezus Chrystus. Amen? Nie ma lepszego wzorca do naśladowania. To jest wzorzec doskonały, idealny, który dopasuje nasze życie do doskonałości, do ideału. To wzorzec Jezusa, abyśmy byli jak dzieci, które idą całym sercem za swoim mistrzem i za swoim Panem. Apostoł Paweł napisał jeszcze inaczej. Powiedział, abyśmy nie byli jak dzieci, które dryfują gnane wiatrem fałszywych nauk i ulegają sprytnym kłamstwom przewrotnych ludzi. Abyśmy zamiast tego z miłością mówili prawdę i stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, który jest głową swojego ciała, Kościoła. I aby dzięki niemu całe ciało było doskonale synchronizowane, tak mówi apostoł Paweł w jednym z tłumaczeń listu do Efezjan, a każdy jego element we właściwy sposób służył innym częściom. Także cały organizm coraz bardziej się rozwija i buduje w miłości. To jest obraz Kościoła. Dlatego potrzebujemy uczniostwa, potrzebujemy być uczniami, potrzebujemy rozwoju. I aby mieć piękne, rozwijające się życie, potrzebujemy upodabniać się do Jezusa. To jest nasz wzór. Uczyć się od Niego. Wzrastać. I być zadowolonym, radosnym w każdym miejscu. Bo to jest rezultat przebywania z Bogiem. To jest rezultat działania Bożego Słowa na nasze życie. To jest skutek doświadczania Jego obecności nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia. Wtedy szczególnie wyłania się, w którym miejscu jesteśmy w naszym uczniostwie. Czy jesteśmy na drodze dobrego rozwoju, gdzie wiemy, jak postąpić, wiemy, jaką przyjąć postawę, wiemy, jak się zachować, czy popadamy w panikę, czy załamujemy się, czy zaczynamy się dąsać, czy jest nam nie bardzo na tym miejscu. A więc to wszystko zależy od tego, w którym miejscu jesteśmy. I dzisiaj chciałbym przeczytać z listu do Filipian 4 rozdziału. Myślę, że temat jest wstępem. Chciałbym kontynuować na temat uczniostwa coś więcej za tydzień. Ale dzisiaj zajmijmy się tym przesłaniem. Czytam z Biblii Nowe Przymierze, a więc z tego tłumaczenia. I czytamy tutaj takie słowa od 10 wiersza. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, i tu jest przesłanie apostoła Pawła, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Zapamiętajmy to zdanie. Nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność i znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobecny mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I 19 werset. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Ja jestem powalony tym tekstem. Jestem poruszony tym tekstem. Apostoł Paweł mówi mi między innymi tak. Nauczyłem się już bowiem poprzestawać na tym, co posiadam. A więc punktem takim kulminacyjnym w moim uczniostwie, w moim rozwoju jest odnajdywanie zadowolenia w życiu w każdej sytuacji. To jest skutek uczniostwa. Apostoł Paweł mówi, nauczyłem się już, uczyłem się i się nauczyłem poprzestawać na tym, co posiadam. A więc co jest tego skutkiem? Nie marudzi, nie zazdrości innym, wie kim jest, w kim jest i że jest w Chrystusie. To jest uczniostwo i rozwój. Dalej mówi, umiem znosić niedostatek. Potrafię też żyć, jak należy w dostatkach. Umiem pogodzić się ze wszystkim w moim życiu, czy to wtedy, gdy jestem syty, czy wtedy, gdy głód cierpię. Zarówno wtedy, gdy obfituję w dobra zewnętrzne, jak i wtedy, kiedy odczuwam ich brak. Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Mocne świadectwo. Apostoł Paweł mówi, urosłem, zrozumiałem, jestem zadowolony, bo wiem, że mój Bóg, niezmierzony w swoich bogactwach, zaspokoi całkowicie każdą moją potrzebę, którą mam, bo jestem w Jezusie Chrystusie. I dziś chciałbym pokazać jakby trzy takie proste dziedziny naszego życia, w którym możemy być dojrzali i możemy osiągać to, co osiągnął apostoł Paweł. Po pierwsze, pierwsza myśl. Dzięki Chrystusowi możemy być zadowoleni i spełnieni w każdym miejscu. Kiedy rozwijamy się w uczniostwie, kiedy zgłębiamy Jego Słowo, kiedy Bóg zaczyna mieszkać w naszym wnętrzu, kiedy Jego Słowo staje się treścią naszego życia, oto otrzymaliśmy klucz do zadowolenia i tym to zadowolenie jest fundamentem do radosnego życia. Zgodzicie się ze mną? Że kiedy jestem zadowolony, kiedy czuję się dobrze, to i radośnie jest w życiu, tak? Jest więcej powodów do tego, by się cieszyć. Ale nie tylko zadowolenie jest kluczem do radosnego życia. Spełnienie, które mamy w Chrystusie, jest także kluczem do zdrowego życia. Zdrowego, duchowego życia. Bóg chce, abyśmy byli zdrowi. Jakże dbamy o to, by być zdrowym fizycznie. Jakże zabiegamy o to, by nasze zdrowie towarzyszyło nam na co dzień. Jesteśmy gotowi na poświęcenia. Niektórzy ćwiczą, niektórzy uprawiają sport, niektórzy bardzo rygorystycznie się odżywiają, inni jeszcze coś innego robią, aby tylko być zdrowym. Zażywają suplementy, biorą i kupują lekarstwa, aby być zdrowym. Aby być zdrowym. Jakże ważne jest także nasze duchowe zdrowie. I duchowe zdrowie osiągamy poprzez uczniostwo, poprzez rozwój w Chrystusie. Kiedy myślimy o fizycznych potrzebach i pragnieniach, musimy powiedzieć, że wbrew pozorom zaspokojenie ich wcale nie daje nam pełnego zadowolenia. Dlatego, że nasze zachcianki zmieniają się z chwili na chwilę. Tacy jesteśmy. Jesteśmy zadowoleni, bo coś otrzymaliśmy, już mamy i znów przychodzi niezadowolenie, bo zmieniły się nasze zachcianki. Chcielibyśmy mieć coś innego. I znów jesteśmy w dole. Prawdziwy uczeń Jezusa wie, że może znaleźć się w różnych okolicznościach i sytuacjach życia i wtedy jest jak jego mistrz. Apostoł Paweł to osiągnął. Zdrowe duchowe życie nie jest także uwarunkowane od miejsca geograficznego i czasu, bo te również ulegają szybkim zmianom. Ja pamiętam, wielu z was pamięta czasy komunizmu. Może nie powstawał nasz zbór w okresie komunizmu, bo już upadał, ale ja pamiętam dziadka Gosi, jej ojca Michała, jak służyli i budowali kościół w czasach komunizmu. Dziadek Ilczuk był inwiligowany, tak się mówi? Amen, polonistko, dziękuję. Przez służby bezpieczeństwa bezustannie. Był wzywany na komendy. Był osadzany nawet w areszcie. Za to, że głosił Jezusa. Ale wiecie, że Jezus był ten sam, jaki jest teraz. W tamtych czasach. Ustrój się zmienił, wszystko się zmieniło, komuna upadła, a Jezus jest ten sam. Tak samo Go głosimy, tak samo jest niezmienny, tak samo zbawia i tak samo daje nam siły. Możemy także to powiedzieć o różnych przestrzeniach geograficznych i różnych miejscach. Moje pobyty w USA i moje pobyty w Indiach. Tak ostatnio o tym myślałem. Wiem, co to znaleźć źródło zadowolenia, kiedy jest wszystkiego pod dostatkiem, jest pięknie i dobrze, ale wiem także, jak się zachować i jak przeżyć w ekstremalnych warunkach, kiedy jest bieda, kiedy jest brud i kiedy robaki po sobie chodzą. Ostatnio Robert Maszbach jakby u nas mówi o swoich pobytach w Chinach. Mówi, byłem w takich miejscach, gdzie rano budziłem się i pełno karaluchów było na mnie. My musimy się nauczyć żyć w taki sposób, by być zadowolonym i spełnionym w każdym miejscu. Każde narzekanie, utyskiwanie jest powodem mojego dzieciństwa, nie rozwoju. Jest powodem mojej słabej, duchowej struktury. Bo nasze zadowolenie nie jest uzależnione od lokalizacji, czy przestrzeni geograficznej, czy czasu życia. Apostoł Paweł odkrył sekret, że źródłem nieustannego zadowolenia jest jedynie Chrystus. On o tym mówił. Kiedy mówił o swoim zwiastowaniu, mówił: nie chcę nikogo i niczego innego zwiastować, jak tylko Jezusa ukrzyżowanego. On wiedział, że Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie dylematy i potrzeby ludzkie. Żadne filozoficzne nauczanie i żadna ludzka strategia nie zmieni serce człowieka. Tylko Chrystus może go zmienić. Bez Niego, bez Chrystusa jest rzeczą niemożliwą, by osiągnąć taki stan. Tylko w Nim istnieje prawdziwa satysfakcja. I powiem tak, Kościele. Jeśli masz w swoim życiu Chrystusa, to masz wszystko. Bez względu na okoliczności i miejsce na ziemi. Jeśli Jezus Chrystus jest przy tobie obecny, to posiadasz już wszystko, naprawdę wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, On jest naszym lekarzem. Jeśli pragniesz pokoju, On jest księciem pokoju. Jeśli brakuje ci mocy Ducha Świętego, to On jest tym, który napełnia Duchem Świętym. Brakuje ci szczęścia, Jezus daje radość. Jeśli potrzebujesz zaspokojenia jakiejś potrzeby, On jest jej źródłem. Jeśli potrzebujesz pomocy w obraniu kierunku w swoim życiu, Jezus powiedział: ja jestem drogą dla ciebie. On zapewnił, że modląc się w Jego imieniu, otrzymasz odpowiedź na swoje prośby. Potrzeba nam Jezusa, a zatem Chrystus jest w moim życiu, w twoim życiu, a to oznacza, że posiadamy wszystkie składniki i odkryliśmy sekret bycia zadowolonym w każdej sytuacji. I prawdziwy uczeń Jezusa wie o tym, nie tylko wie, ale buduje na tym, żyje tym, sprawia mu to radość, że zaufał Jezusowi. To jest nasze życie, to jest nasza pasja. Po drugie, mamy obietnicę, że Chrystus będzie mnie wzmacniał w każdym wyznaczonym mi zadaniu. To jest obietnica, która wynika z tekstu apostoła Pawła. Mogę wszystko w tym, który daje mi siłę. Powiem tak, co za pozytywne stwierdzenie. Wstać rano i powiedzieć: mogę wszystko w tym, który daje mi siłę. Wbrew wszelkim wyzwaniom i trudnościom, które napotykają nas w życiu. Mogę wszystko w tym, który daje mi siłę. To jest skutek mojego rozwoju w uczniostwie. I kolejne ważne i mocne słowo. Dzięki Jemu. Temu, który daje. Nie tylko ja mogę, ale mogę dzięki temu, który daje. Te słowa podkreślają fakt, że Jezus daje mi bezustannie swoją siłę. Posila mnie. Ja kiedy myślę o tym, tak sobie to wyobrażam. Ten Bóg, który jest w stanie uczynić wszystko, uzdalnia także mnie, uzdalnia ciebie. Potrafi działać w naszym życiu. Nasz wszechmocny Bóg użycza nam swojej mocy, dzieli się z nami swoją siłą. Ja chcę tym żyć na co dzień. Bo wtedy wiem, że mogę daleko zajść. I to jest sekret duchowego wzrostu. Jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, o której musimy pamiętać. Że kiedy Bóg zleca nam coś do wykonania, zawsze wyposaża nas, abyśmy zrobili to, co nam zlecił. Nigdy nie pozostawi mnie samego, abym wykonywał cokolwiek mi zlecił. Byłby niesprawiedliwy i nieuczciwy, gdyby tak zrobił. Bo to, co robimy dla Niego i w Jego imieniu, przerasta nasze ludzkie zdolności i możliwości. A więc takie mam powiedzenie. Prowadzenie chrześcijańskiego życia bez mocy Bożej jest nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe. I dzięki Bogu, że mamy obietnicę, że możemy wstać rano i powiedzieć: mogę w tym, który mnie umacnia. Dzięki Niemu potrafię. Dzięki temu, który daje mi siłę. W Starym Testamencie, w Księdze Izajasza powiedziane jest tak: tylko ci, którzy czerpią siłę od Pana, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, będą biegli i nie zmęczą się, będą szli i nie zasłabną po drodze. Jedno ze tłumaczeń tak mówi. Izajasz 40, 31. tylko ci, którzy czerpią siłę od Pana. A więc apeluję, abyśmy czerpali siłę od Boga. Każdy z nas indywidualnie. I abyśmy ufali Panu całym naszym sercem. I ostatnia myśl. Chrystus zaspokoi Twoją wszelką i moją wszelką potrzebę. To jest obietnica. Kluczem trzecim, świadczącym o tym, że duchowo wzrastam, jest zdrowy duchowo człowiek, który żyje wiarą w zaufaniu w Boże obietnice. To jest wzrost duchowy. To jest człowiek, który mówi, że troszczy się o mnie mój Bóg i w każdej potrzebie mogę wyczekiwać na Jego pomoc i na Jego ingerencję. Zwróćmy uwagę na pewne słowa, które są w tym tekście. Na przykład w Biblii Warszawskiej jest powiedziane: niezmierzony w bogactwach swoich lub według bogactwa swego zaspokoi każdą potrzebę naszą. Bóg mój niezmierzony w swoich bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Jezusie Chrystusie. Pomyślmy przez dwie minuty nad tym słowem. Nasze potrzeby są określone, zdefiniowane. Natomiast Jego bogactwo nie ma granic. Nieskończony, niezmierzony w swoim bogactwach. Taki jest Bóg. Nasze potrzeby są ściśle powiązane z życiem tu na ziemi. Jego bogactwa pochodzą z nieba. To, co dla nas niezbędne, jest chwilowe, doczesne, a Boże bogactwo jest wieczne. Mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Jeśli chcemy doświadczać zdrowego życia w Bożej obfitości, musimy pokładać zaufanie w środkach i możliwościach, jakie posiada Bóg, a nie ty i ja. To jest skutek naszego duchowego zdrowia. Ten, który zastawia stół na pustyni, tak mówi Boże Słowo, zastawiał stół na pustyni. Ten, który posyłał mięsożerne ptaki, by karmiły proroka i przynosiły mu mięso i nie zeżarły tego mięsa. Przynosiły prorokowi. Ten, który pomnażał resztkę oliwy u biednej wdowy. Ten, który nakarmił tłumy drugim śniadaniem małego chłopca, ma moc zatroszczyć się o ciebie i o mnie. Ma moc, Kościele. Jest w stanie. Taka definicja, którą żyję ostatnio i często sobie ją przypominam. Nigdy nie wyolbrzymiaj swoich problemów, bo wówczas automatycznie Bóg staje się mniejszy w twoich oczach. Nigdy nie wyolbrzymiaj swoich problemów, bo wówczas automatycznie Bóg staje się mniejszy w twoich oczach. Kiedy natomiast wywyższasz Jego i patrzysz na nieograniczone możliwości, jakie Bóg posiada, to twój problem staje się malutki i widzisz go z właściwej perspektywy. Amen? Jeśli nie, to musimy się do tego nawrócić. Musimy się nawrócić do duchowego, zwycięskiego życia, które mamy w Jezusie. Musimy zacząć wzrastać duchowo i musimy zrozumieć, że nasz Bóg jest większy niż wszystko to, co przeżywamy i przez to przechodzimy. Że On jest z nami, gdy jesteśmy wysoko, idzie nam się dobrze po płaskim terenie, ale także jest z nami, gdy jesteśmy w ciemnej dolinie i idziemy po wyboistej drodze. On jest z nami w każdej sytuacji. I teraz kogo będę wyolbrzymiał w moim doświadczeniu życia? Czy wyolbrzymię mój problem i będę na nim skupiony i będę jego w jakiś sposób opisywał i określał bezustannie? Czy nagle zobaczę mojego Boga, który jest większy ponad moje wszystkie problemy? I zobaczę, jak mały jest to problem dla niego, by go rozwiązać. Dawid był najmniejszym i najmłodszym z 8 braci. Kto się tobą przejmuje, Dawidzie? Nawet gdy przyszedł prorok szukać następcy na króla, to go nie zawołali z pastwiska, aby stanął ze swoimi braćmi przed prorokiem, by wybrał tego odpowiedniego. A kiedy prorok przeszedł i zobaczył tych wszystkich dryblasów, tych wszystkich umięśnionych facetów, pytał się, nie ma już nikogo innego? No jest taki rudy, mały, słaby, pasie owce. Dawidzie, najmniejszy i najmłodszy z 8 braci, kto się tobą przejmuje? takie mógł mieć odczucia. Ale gdy Dawid stanął pośród swoich braci, pośrodku chaosu i bezradności całego narodu izraelskiego, choć był najmłodszy i najmniejszy, on wiedział, kim jest dzięki Bogu. On wiedział, kim jest jego Bóg. On wiedział, że jest w stanie zaspokoić każdą jego potrzebę. W swoim uczniostwie, tak to powiem, w cudzysłowie, w swoim uczniostwie, gdy spędzał czas z Bogiem, wielbił Go, grając na swojej harfie, rozmyślał o Jego drogach, o Jego wielkości i o Jego mocy, przestał się martwić tym, co zewnętrzne, bo wielkie były dzieła Boże i wielkie było Jego wnętrze, które poznało Boga. Mały Dawid. To on powiedział to, co śpiewaliśmy dzisiaj. Pan jest pasterzem moim. Nie braknie mi niczego. I takie jest moje, twoje, nasze przeznaczenie. Wzrastać, poznawać, odkrywać wielkość i wspaniałość naszego Pana. Potrzebujemy relacji z Bogiem. Potrzebujemy relacji z innymi ludźmi. Potrzebujemy rozwijać się w uczniostwie. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy naszych małych grup. Potrzebujemy wspólnie rozważać słowo. Potrzebujemy rozmyślać nad nim codziennie. Potrzebujemy go studiować i przeżywać w swoim wnętrzu, bo wtedy wzrastamy w uczniostwie. I pragnieniem Pana Jezusa jest, aby ci, którzy za Nim idą, byli prawdziwymi uczniami Jego. To jest Jego pragnienie. Powstańmy. Pomódlmy się o to. Powiedzmy, Panie, w tym tygodniu chcę spędzić troszeczkę więcej czasu z Tobą niż spędzałem dotychczas. Panie, chcę przysiąść przy Twoim Słowie troszkę dłużej niż przysiadywałem dotychczas. Panie, chcę się pomodlić, chcę mieć z Tobą relację i proszę, abyś przemawiał do mnie. Abym mógł się rozwijać, abym mógł wzrastać, abym mógł Cię poznawać. A wtedy, gdy skonfrontuję się z wszystkimi wyzwaniami, które przychodzą na mnie, aby mógł zobaczyć Twoją wielkość, aby mógł zobaczyć, kim jestem, aby mógł zobaczyć, że wszystko mogę, aby mógł zobaczyć, że zaopatrujesz, aby mógł zobaczyć, że się troszczysz, aby mógł widzieć, jak dobry jesteś w każdej mojej sytuacji. Panie, dziękuję Ci, że posyłasz do nas swoje słowo, posyłasz go także do mojego serca. Panie, dziękuję Ci, że mówisz do nas, abyśmy w naszym życiu duchowym wzrastali, rozwijali się, pobierali naukę u naszego mistrza duchowego, jakim jest Pan Jezus Chrystus, upodabniali się do Niego, czerpali z Niego siłę do życia, wsłuchiwali się w Jego głos i uczyli się od Niego. Panie, dziękujemy Ci, że to pomoże nam w naszym życiu, abyśmy wszyscy osiągali naszą pełnię wiary i poznania Bożego Syna, abyśmy rozumieli, kim w Nim jesteśmy, abyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy nigdy osamotnieni, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Abyśmy wiedzieli, że mamy źródło zaopatrzenia, które jest w niebie, gdzie jest nieograniczone bogactwo zaopatrzenia dla każdego z nas. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami i że przypominasz nam dzisiaj o tym. Panie, tak w następnych dniach mów do każdego z nas. Pokazuj nam swoją drogę. Obnażaj nasze słabości i pokazuj nam, co w zamian tego oferujesz nam do naszego życia. Błogosławię ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławię nasze rodziny. Błogosławię grupy domowe. Błogosławię wieczór uwielbienia i chwały, który będziemy mieli w piątek. Błogosławię, Panie, nasz osobisty czas z Bogiem. Błogosławię, Panie, nasze rodziny. I proszę Cię, Panie, przenikaj nas, przychodź do nas, zmieniaj nas. Daj nam też cierpliwość w oczekiwaniu na to, czego najbardziej pragniemy. Panie, chcemy powiedzieć szczerze, odnaleźliśmy zadowolenie w życiu, satysfakcję, która jest w Jezusie. Dziękujemy Ci za to. Błogosławimy siebie nawzajem. Powierzamy siebie nawzajem Panu. A Ty, Duchu Święty, nas prowadź. W imieniu Jezusa niech tak się stanie. Amen. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Niech Bóg wam błogosławi. Żyjmy z Jezusem. Życzę Jezusa na cały tydzień. Jak najwięcej Jezusa w obfitości do przelewu. Niech Bóg wam błogosławi.